Gościem Radia Maria w edycji Aktualności Dnia jest pani redaktor Małgorzata Gos. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pani Małgorzato, już dzisiaj rozmawiałem z panem redaktorem Michalkiewiczem. Wspomniał o nominacji pana profesora Belki na szefa Banku Centralnego. On mówi sam, że będę bronił stabilności złotego, umacniał niezależność NBP, wspierał politykę rządu tak dalece, jak nie będzie to kolidować z podstawowym zadaniem Narodowego Banku Polskiego, zapewnieniem stabilności poziomu cen na sejmowym posiedzeniu, tak mówił prezes NBP, pan Marek Belka. Też marszałek Sejmu, pełniący obowiązki prezydenta, jest, można powiedzieć, bardzo zadowolony, jest dumny, iż udało się ustabilizować w pełni NBP poprzez dokonanie dobrego wyboru, dobrego prezesa.
Tak, rzeczywiście dziś rano profesor Marek Belka złożył przysięgę przed Sejmem i zasiadł w fotelu prezesa NBP. Po zmarłym tragicznie w katastrofie smoleńskiej Sławomirze Skrzypku. Kim jest Marek Belka? Warto wiedzieć, zanim się powie o jego poglądach. Otóż Marek Belka jest oczywiście człowiekiem znakomicie ekonomistą, bardzo dobrze wykształconym, jego kompetencji nikt nie podważa. Natomiast podważane bywały jego poglądy ekonomiczne, zwłaszcza tutaj ze strony tej opcji reprezentowanej przez PSL, opcji antymonetarystycznej, bowiem Belka reprezentuje takie neoliberalne, bardzo ultra neoliberalne podejście do gospodarki, w którym, jak to pisze na swoim blogu, zyski są prywatne, a straty publiczne, czyli płacą podatnicy. Więc to jest takie to właśnie podejście do gospodarki. Ale zostawmy te poglądy, zobaczymy, jakie będzie wyrażał, ale kim jest. On był przede wszystkim przez wiele lat doradcą ekonomicznym prezydenta Kwaśniewskiego. Był premierem w latach 2004-2005 w rządzie, za którym praktycznie nikt nie stał, bo żaden klub tak formalnie tego rządu w pewnym momencie nie popierał. Rząd, to był rząd Kwaśniewskiego, osłaniający, jak to powiedział jeden z posłów, aferę Rywina w tym okresie, układ afery Rywina. Był ministrem finansów w rządach Cimoszewicza i Millera, a więc w rządach lewicowych. Był współpracownikiem wielu zagranicznych i międzynarodowych instytucji finansowych, ONZ, ostatnio Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ale także prywatnych instytucji, takich jak Banku ABN AMRO, tego samego, który doradzał ministrowi Wąsaczowi przy prywatyzacji PZU. To jest zwłaszcza ciekawa sprawa. Ja tutaj sięgnęłam do starego wywiadu, jakiego udzielił mi ówczesny poseł Zygmunt Wrzodak. On mówił tak, że pomysł wprowadzenia Eureko do PZU urodził się w Big Banku Gdańskim i był realizowany przez pana Belkę, który od początku z różnych miejsc lobbował na rzecz Eureko. To jest wywiad, przypominam, sprzed 5 lat. A to był lobbował jako członek Rady Nadzorczej Big Banku, a to jako szef zespołu doradców Kwaśniewskiego, to znowu jako doradca w ABN AMRO, a ABN AMRO doradzał konsorcjum Eureko, doradzał ministrowi Wąsaczowi i on właściwie tą prywatyzację przeprowadził. Zresztą Polska miała roszczenia wobec tego banku, bo wprowadził ministra w błąd. Roszczenia finansowe, ale niestety one się przedawniły. Dowiadywałam się kiedyś w prokuratorii, nie doszliśmy tych roszczeń, natomiast wypłaciliśmy ostatnio Eureko 8 miliardów złotych, także wiemy, jak skończyła się ta cała afera. I jeszcze tak, podczas pierwszego etapu prywatyzacji PZU pan Belka przerywał swoje wyjazdy do Ameryki Południowej, by przybyć na posiedzenia Komisji Skarbu Państwa i wpływać, by ta zgodziła się na fuzję Eureko z Big Bankiem Gdańskim i prywatyzację PZU. A kiedy na porządku dziennym stanęła sprawa sprzedaży akcji Big Banku na rzecz Deutsche Banku, Belka przyjechał z Davos i próbował do tego nie dopuścić. Więc proszę, ja tylko chcę w ten sposób zarysować, jaka to jest sylwetka. Człowiek bardzo mocno tkwiący w układach międzynarodowych, prywatnych, publicznych. Owszem, doświadczony, kompetentny. No pytanie tylko tego, na rzecz czego te kompetencje będą wykorzystywane. Na rzecz kraju, na rzecz rządu, na rzecz innych jeszcze podmiotów, układów finansowych. To oczywiście będziemy oglądali w praniu. Ale faktem jest, że dziś rano złożona została przez pana Belkę przysięga. I tutaj w tej przysiędze obiecał, że będzie stabilizować polski system finansowy, polską walutę i realizować cele które przyświecają NBP, mianowicie podstawowy cel, stabilizacja cen, no i stabilizacja polskiego złotego.
Też się wiele mówiło o tej komisji trójstronnej, tym klubu Bilderberga, prawda, i tam gdzieś udziałowi pana profesora Marka Belki.
No więc to jest ta kategoria, to jest ta najwyższa półka właśnie takich decydentów międzynarodowych, którzy tkwią w układzie globalnym i są niewątpliwie to może pomagać, ale jest kwestia, jaką będą mieli wolę. Te powiązania mogą być wykorzystane na korzyść jednej, jak i drugiej strony. My tego po prostu nie wiemy. Będziemy to oglądać w praniu. Na początek chcę powiedzieć o tym, czym różni się już dzisiaj, można powiedzieć, stanowisko pana Belki w stosunku do tego, co robił na tym stanowisku prezes, śpiący prezes Skrzypek. Otóż Belka, inaczej niż jego poprzednik, zadeklarował się jako zwolennik wystąpienia do Polski, do Międzynarodowego Funduszu Walutowego o przedłużenie elastycznej linii kredytowej na ponad 20 miliardów dolarów. I on powiedział tak, figlarnie mówiąc, w niepewnej sytuacji trzeba mieć pasek, ale dobrze mieć i szelki, czyli takie zabezpieczenie podwójne. I powiedział przy tym, że jest bez znaczenia, kto tę linię, kto będzie subskrybentem tej linii, czy rząd, czy NBP, kto o nią wystąpi nominalnie. Tymczasem ten, kto wystąpi, ponosić będzie koszty utrzymywania tej linii, a w razie konieczności jej rzeczywistego wykorzystania, czyli kiedy trzeba będzie sięgnąć po te pieniądze, bo sytuacja na nas to wymusi, wówczas ten podmiot będzie spłacał również kapitał z odsetkami. Jeżeli tym subskrybentem linii będzie rząd, a tak właśnie chciał Skrzypek, żeby to zrobił rząd, bo bank ma dość rezerw, jemu te pieniądze nie są potrzebne, nie chciał Skrzypek przedłużać tej linii. Natomiast rząd potrzebuje pieniędzy. Jeżeli to on by zaciągnął i on wykorzystał te środki, wówczas odbyłoby się to kosztem naszego długu publicznego. On by skoczył o kolejne kilkadziesiąt miliardów dolarów, a wiadomo, że rząd nie może sobie to pozwolić, bo jest to rząd, który w ciągu ostatnich 2 lat zadłużył Polskę na rekordowe 200 miliardów złotych. 200 miliardów złotych 2 lata. To przez całe 20-lecie poprzednie dług publiczny Polski wyniósł 500 miliardów. A przez tylko 2 lata 200 miliardów. 2 lata Platformy 200 miliardów. I tutaj wykorzystanie kolejnych 20 miliardów dolarów, czyli prawda, tutaj po przeliczeniu na złotówki powiedzmy kilkadziesiąt miliardów złotych.
Powyżej 60, tak, prawie 70.
Tak jest. No to jest kolejne zadłużenie Polski i rządowi, jak sądzę, zależy na tym, żeby to zadłużenie odbyło się, nie zostało zapisane na poczet długu publicznego, tylko żeby zadłużyć, owszem, ale kosztem rezerw NBP. Niech ten dług weźmie Narodowy Bank Polski, chociaż tych pieniędzy nie potrzebuje i niech da te pieniądze, niech użyje tych pieniędzy, a prawda, to nie pójdzie na konto długu, tylko rezerwy nam się zmniejszą. To myślę, że to...
Czyli to też takie uzależnianie Narodowego Banku Polskiego od kogoś.
No, Narodowy Bank Polski w tej chwili ma te 60 miliardów rezerw, czy nawet ponad. Są one obecnie wystarczające. Ma również dostęp, jak zapewniał Skrzypek, do rezerw Europejskiego Banku Centralnego i to jest dostęp bezpłatny. I Skrzypek powiedział, to jest dość pieniędzy na to, żeby stabilizować polską walutę. Nie zadłużajmy się jakby dalej. Ale jeżeli rząd chce się zadłużać, niech to robi na własny rachunek, a nie wciąga w to całe państwo i jego walutę i politykę Narodowego Banku Polskiego. Tutaj Skrzypek był twardy. Belka nie jest, jak widać. Więc tu jest ta różnica. Poza tym no, cieszy się Rostowski, minister Rostowski również z Belki, dlatego że on zapowiedział tu przyjrzenie się sposobowi naliczania zysku NBP. Wiemy, że był oto konflikt cały między rządem a bankiem. Bank nie dał więcej pieniędzy, nie dał wirtualnych pieniędzy z niezrealizowanych kursów walutowych, różnic kursów walutowych. Pieniędzy, których de facto nie ma, które są zabezpieczeniem tylko, że polska waluta się umacnia, raz spada, raz rośnie. Tych pieniędzy nie wolno oddawać, bo jak ją ustabilizujemy? A rząd tych pieniędzy koniecznie bardzo dużo chciał, 2 razy więcej niż NBP chciał wypłacić. No i Belka mówi, że przyjrzy się tu sposobowi liczenia zysku. Być może minister Rostowski, tak sądzę, liczy, że przy opracowywaniu nowego budżetu, a w czerwcu już teraz rząd przystępuje do tego, na przyszły rok budżetu, no będzie można liczyć na jakiś duży zysk z NBP i ratować właśnie te marną księgowość Platformy. Może księgowość to nie jest marna, bo tam księgowością to wiele rzeczy nadrabiają, ale tak naprawdę realnie stan finansów państwa jest dramatyczny. Jak powiedział mi niedawno tutaj główny ekonomista z KOK, pan Janusz Szewczak, on się wyraził tak, że Polska już dawno utraciła, przynajmniej od tych 2 lat, kontrolę nad własną walutą, bo przy takim poziomie zadłużenia dziś prawdziwy wpływ na wartość złotego ma londyńskie City i banki inwestycyjne, fundusze z Wall Street. Dlatego, że kraj tak zadłużony, on nie jest w stanie spłacać tych długów i on musi cały czas emitować dalsze długi na rolowanie dawnych, prawda, żeby spłacać stare, zaciągać nowe. I w związku z tym to daje asumpt do tego, żeby naszą walutą grać, prawda, na rynkach finansowych, na rynkach walutowych i tak dowolnie, prawda, raz ją wzmacniać, pompować bańkę, to znowu ją spuścić w dół. Praktycznie nam panowanie nad tym, panowanie nasze nad tym jest coraz bardziej utrudnione właśnie w związku z tym gigantycznym zadłużeniem, za które właśnie w znacznej mierze odpowiada Platforma. No i
to jest bardzo... Tak, to jest też przedziwne takie, że no, wszyscy są tak pozytywnie nastawieni do kandydatury, teraz już do tego, że prezesem NBP został pan profesor Marek Belka, wszystkim to odpowiada. Wczoraj nawet jakiegoś tam dziennikarza tak przysłuchiwałem się, że już przeglądał strony internetowe i no, że wszyscy są poza granicami Polski zadowoleni, zachwyceni, że,
za granicą, tak.
Tak, że u nas w NBP został szefem Marek Belka.
A przy tym chciałam wspomnieć, że jest to człowiek, że tak powiem, bardzo elokwentny, powiedziałabym z ogromnym tupetem, używa się takiego słowa kolokwialnego, wyszczekany. To on na przykład do posłów, kiedy chcieli go, opozycja chciała go usunąć, wotum nieufności uchwalić jak premierowi w 2005 roku, krzyczał do nich: dość politycznego teatru, do roboty, tak krzyczał do izby poselskiej. To rzecz zupełnie niesłychana, bo to świadczy o tym, że jakby jego umocowanie nie jest to demokratyczne tu w kraju. Jakieś ma silniejsze umocowanie, bo przecież żaden premier w taki sposób nigdy nie zwracał się do Wysokiej Izby, wręcz przeciwnie, z uszanowaniem. A przed Komisją Konstytucyjną, kiedy zeznawał w sprawie, w procesie Wąsacza, w dochodzeniu w sprawie Wąsacza, to właśnie on powiedział, że no znałem tam szefów Eureko, ale znałem też Jennifer Lopez, aktorkę, ale w innym charakterze. I stąd jakby obśmieszył to pytanie, że on się zadawał w czasie afery PZU z szefami Eureko, tej firmy, która właśnie była inicjatorem, znaczy która weszła do PZU i która i z którą Skarb Państwa miał spór.
Nie wiem, gdybym wiedział, że dzisiaj Polska, czyli każdy obywatel w jakiś sposób uczestniczy w tym zapłaceniu Eureko 8 miliardów złotych, to pewnie przed laty też bym się tak uśmiechał.
No więc właśnie, więc sporo nas to będzie kosztowało. Ja zresztą tak właśnie się zastanawiam. Teraz idzie wypłata reszty tej dywidendy, bo zaliczka została wypłacona jesienią ubiegłego roku. To mega dywidenda z PZU wyniosła 13 miliardów złotych. Proszę sobie wyobrazić w związku z powodzią, jakie to są pieniądze. Jak bardzo by się firmie przydały teraz, żeby wyrównać te straty powodziowe w pełni wszystkim poszkodowanym. Przecież to są potworne ilości zniszczonych domów, zasiewów, pól, piwnic, wszystkiego. No, straty niebywałe, drogi. I będzie Polska potrzebowała pieniędzy. I tak żal jest pomyśleć, że 8 miliardów po prostu poszło od tak z dymem, bo tam ktoś kiedyś podjął decyzję, ktoś coś zahachmęcił, a ktoś dobrze pilnował, żeby zawisła sprawa przed Trybunałem Arbitrażowym i żeby coś pod presją Trybunału wyprocesować od tego kraju, od tej firmy. Bardzo to smutne, zwłaszcza w kontekście powodzi, bo przecież jest to firma ubezpieczeniowa, która będzie płacić teraz grube miliony.
Pani Małgorzato, pani redaktor, bardzo dziękuję. Myślę, że to też w jakiś sposób rzuca światło na osoby i na to, czego możemy się spodziewać i jakie ewentualnie no, będą owoce takiej czy innej pracy czy szefowania przez profesora Marka Belki bankowi centralnemu. Czy to do końca będziemy właśnie niezależni, czy i pytanie, kto tak naprawdę będzie miał wpływ, czy kto ma wpływ na to, co dzieje się w polityce rządu.
To bo ja jeszcze słowo powiem.
Bardzo proszę.
Marek Belka zauważył tu na konferencji prasowej, powiedział, że jest zaskoczony wysokim poziomem pytań, jakie padały do niego, pytań ekonomicznych, jakie padały na Komisji Finansów Publicznych, i zaskoczony ogromnym wzrostem świadomości ekonomicznej polskiego społeczeństwa. Sądzę, że to jest też dużą zasługą Radia Maryja, które tak naprawdę tłumaczy, stara się zapraszać ekspertów i tłumaczy ludziom, jak to wszystko działa, jak to się kręci, ta gospodarka, ten pieniądz, ten świat. Chciałam powiedzieć, że prezesowi Markowi Belce, będziemy dobrze patrzeć na ręce. On był zdziwiony, że poziom społeczeństwa wzrósł. To już nie jest to społeczeństwo, które można było bezkarnie na początku lat 90. oszukiwać. Po prostu nie wiedziało, co się wokół dzieje, bo nie miało do czynienia z gospodarką rynkową, wolnym przepływem kapitału i tego rodzaju rzeczami. Dziś ludzie wiedzą dużo więcej i czują we własnych portfelach efekty pewnych decyzji. I myślę, że ta kontrola będzie teraz znacznie dokładniejsza niż kiedyś. To już nie będzie się pewnych rzeczy robiło bezkarnie.
Bardzo dziękuję pani redaktor. Dobrego popołudnia życzę też.
Wzajemnie. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Naszym gościem była pani redaktor Małgorzata Gos z naszego dziennika.